I to dla mnie był szok. No pomyślałem sobie, to znaczy, że to o czym mówić, nie? Jeśli mam tylko mówić to, co buduje, to o czym mam mówić? Czy kiedy mówię dla drugiego człowieka o czymś, kim ktokolwiek to jest, to może być pani w urzędzie marszałkowskim. To może być jakiś pan, tak? Z którym właśnie rozmawiam o czymś w sklepie i mam mówić tylko to, co buduje. No. I kiedy spotykamy się razem i chętnie byśmy poplotkowali i powiedzieli o tym, o tamtej, nawet jest takie, prawda, w polskim, to wsiądźmy albo mówimy, to spotkajmy się, troszkę poplotkujmy, troszkę poopowiadajmy. I to ma taki sens, w tym sensie mówimy, to jakby łagodzimy, że pogadamy sobie o innych. I zauważyłem, że to wszystko zawsze tworzy atmosferę. Te wszystkie rzeczy tworzą atmosferę, jak nasze mówienie. Później mówiłem na temat naszego umysłu o tym, żebyśmy myśleli we właściwy sposób i że słowo uczy nas, myślcie tylko o tym, co jest dobre, miłe, doskonałe. I znów ja to wiele razy o tym mówiłem i będę dalej o tym mówił. Dlaczego? Dlatego, że wierzę, że my potrzebujemy prawdziwej transformacji, prawdziwej zmiany, bo my już wiemy o wielu rzeczach. Nie o to chodzi, co my wiemy, tylko czy my żyjemy tym, czy my to robimy. Bo chrześcijaństwo ewangeliczne ma to do siebie, że dużo wie i jak dużo wie, to stoi w takiej pozycji, ja wiem, a ty nie wiesz i ja ci powiem. No właściwie nie o to chodzi. Właściwie o to chodzi, żebyśmy to robili, czynili to, co wiemy. A więc jeśli słowo mówi, myślcie tylko o tym, co jest dobre, miłe, doskonałe i godne pochwały, to pomyśl sobie, o czym ty myślisz teraz. Tak? O czym ja myślę? Czy ja myślę... dobrze. Czy ja myślę o tym, co jest dobre, miłe, doskonałe, godne pochwały, cnotliwe, co jest takie, które buduje moje serce, podnosi moje serce, podnosi twoje serce. Dlaczego to jest takie ważne? Znów, bo to tworzy atmosferę także dla znaków i cudów. Ja za chwilkę o tym powiem. I później jest ta kwestia składania dziękczynienia, dziękowania Bogu za to, co On uczynił. I nie tylko ta kwestia, że ja będę dziękował Bogu, ale ja będę także dziękował Markowi, Izie, tak? Że ja dziękuję za ich pracę, za to, co oni robią. Dlaczego to jest ważne? Bo tworzy to między nami atmosferę. Kiedy ja mówię do nich, że ja jestem wdzięczny za to, co oni robią, to oni się czują docenieni. Czy to jest ważne, żeby oni się czuli docenieni? Myślę, że to jest ważne, żebyś ty się czuł doceniony. Jak fajnie jest usłyszeć oczywistą rzecz, że ktoś po prostu ci podziękuje. Dziękuję ci za poranną kawę. To jest oczywiste, że poranna kawa jest, niektórzy ją mają do łóżka, ale czy są wdzięczni za to? To jest istotne, to jest ważne, bo to tworzy atmosferę. Mówię takie trywialne rzeczy, wydaje się. One wcale nie są takie trywialne, bo one tworzą atmosferę. I później ta cała kwestia składania świadectwa, o którym za chwilę będę mówił, i które dla Boga ma ogromne znaczenie i powinno mieć ogromne dla nas znaczenie, tak daleko, że za chwilę powiem co, ale pomyślałem, dobra, to kwestia świadectwa jest niezwykle istotna i ta kwestia piąta to jest kwestia oczekiwania na to, że Bóg będzie się poruszał i że Bóg przyjdzie. Więc tam w Izajaszu w 40 rozdziale, gdzie jest napisane, że ci, którzy oczekują na Pana, nabierają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły, biegną, nie ustają, chodzą, nie spracują się. Więc ta kwestia oczekiwania ma ogromne znaczenie i ona jest niezwykle istotna i niezwykle ważna. Ona jest potrzebna. Ale wracając do tej kwestii dziękczynienia, nie dziękczynienia, tylko składania świadectwa, pomyślałem sobie, istotne jest, żeby wiedzieć dlaczego i czy to jest naprawdę aż tak ważne, że mamy składać świadectwo. Tak, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jakoś dziwnie na to patrzył. Dzieje apostolskie, 1:8, mówi tak. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami, będziecie świadczyć, składać świadectwo w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Zadziwiający tekst właściwie, my go interpretujemy na różne sposoby, rozbieramy go w różny sposób, mówimy o różnych rzeczach, a ja bym chciał się zająć taką, powiem znów, bardzo trywialną rzeczą. Dlaczego Jezus powiedział, że musimy wziąć moc Ducha Świętego, jeśli mamy być świadkami? Dlaczego? Czy nie uważacie, że to jest bez sensu? Ja uważam w pewnym sensie, że jest. To jest oczywiste, że jeśli czegoś doświadczyłem, to będę o tym opowiadał. Aby na pewno. To jest oczywiste, że do czego? Do tego, żebym ja świadczył, ja potrzebuję mocy Ducha Świętego? Znaczy ja nie potrzebuję do tego mocy żadnej. Ja po prostu się decyduję i mówię. Dlaczego o tym Jezus mówi? Bo Jezus wie coś, czego my nie wiemy. Jezus to mówi dlatego, że wie coś o sercu człowieka, czego my nie wiemy, o swoim sercu. Słowo jest po to, aby przyszło z prawdą i uwolniło nas, wprowadziło nas w wolność. Więc Jezus tutaj ogłasza jakąś prawdę, która jest znów przez lata, dlatego że my jesteśmy w charyzmatycznym wymiarze ludzi wierzących, to właściwie chrzest w Duchu Świętym dla nas jest, i mówienie językami, i ta cała kwestia Ducha Świętego jest oczywista. No o czym to mówić? O chrzcie w Duchu Świętym? To jest oczywiste. My chcemy, żeby ludzie byli ochrzczeni Duchem Świętym, modlimy się, wkładamy ręce na nich, oni zaczynają mówić językami, mówimy, są ochrzczeni Duchem Świętym, halleluja. Tak, ale właściwie powinniśmy zadać innego rodzaju pytanie, nie czy mówią językami, zgodnie z tym tekstem. Jakie powinniśmy zadać pytanie? Czy są świadkami? Czy niosą ze sobą świadectwo? Czy mówią świadectwo? Czy przekazują świadectwo? My mówimy, a on jest ochrzczony Duchem Świętym, bo mówi językami. Tak, i fajnie, ale nie o to chodziło. A o co chodziło? Jezus widzi ogromną słabość w twoim i w moim sercu i my musimy się z tym zderzyć i musimy to zobaczyć, potrzebujemy objawienia, że bez Niego nie jesteśmy w stanie składać świadectwa pełnego mocy, która zmienia życie ludzi. Nie jesteśmy w stanie. Powiem ci, nie jesteś w stanie tego zrobić. Dlatego, że się nauczyliśmy wiele razy robić rzeczy bez Jego mocy, bez Niego, to przylgnęło do nas, stało się naszą tożsamością i my właściwie w tym, w pewnym sensie nie oczekujemy na współpracę, tylko dla nas jest automatyczne, wydaje nam się. Ale Jezus na to patrzył nie w sposób automatyczny. I w Dziejach Apostolskich także wcale nie było to tak z automatu. Bo na przykład w czwartym rozdziale, kiedy Piotr i Jan są w więzieniu, tam starsi Izraela na nich palcem grożą i mówią, że nie wolno i tam biczowania były i później oni wracają do swoich, to pierwsza ich modlitwa była jaka? Panie, pozwól nam z odwagą znów głosić słowo Twoje. Być świadkami. O czym oni mówią? Oni mówią, że się przestraszyli i że nie mają, że to nie jest oczywiste. Oni nie mają odwagi, żeby składać świadectwo. To nie jest oczywiste. My się przyzwyczailiśmy do braku odwagi i nie wołamy Duchu Święty, po prostu musisz coś ze mną uczynić. Potrzebuję Twojej mocy. Przyzwyczailiśmy się do takiego stanu i mówimy, jeden to może, drugi nie może i ja to też rozumiem, że jeden jest szalonym ewangelistą nakręconym na maksa, a drugi wcale nie jest typem ewangelisty, ale to nie oznacza, że nie ma Ducha Świętego, który jest pełen mocy, by głosić, by przynieść świadectwo pełne mocy. I pomyślałem, aha, to znaczy, że jeśli Jezus mówi do swoich apostołów, którzy, słuchajcie, oni mieli niezwykłe doświadczenia. Oni chodzili z Jezusem, oglądali znaki cuda, przez ich ręce działy się znaki cuda, oglądali Jezusa zmartwychwstałego, po czym przez 40 dni ten Jezus, który był zmartwychwstałym Jezusem, który przechodził przez ściany, przychodził do nich i nauczał ich na temat Królestwa Bożego. Mieli niezwykłe doświadczenia z Nim, które są absolutnie nieopisane w tym słowie także. Myślę, że ponadnaturalne, niezwykłe. I on mówi tak, no to chłopaki, tak naprawdę to musicie chwilę poczekać. Kiedy obietnica Ojca wypełni się i Duch Święty na was wstąpi, wtedy będziecie gotowi, żeby uczynić to, do czego ja was naprawdę powołałem. Oni musieli zacząć rozumieć coś, czego my dzisiaj, myślę, ja tak o sobie także myślę, nie bardzo rozumiemy do końca. Bo tylko zdesperowani ludzie będą w desperacki sposób szukać moc Ducha Świętego, która jest pełna dynamicznej mocy zmieniającej rzeczywistość. Wiecie, kiedy oglądałem ostatnio film, jakiś stary western, jakiś gościu tam się na linię spuścił i żyłę złota, wiecie, tam kopał, szukał czegoś i w końcu zobaczył przebłysk tego. ale uderzał tym swoim kill-offem i tylko się odbijał kill-off. Iskry szły i się odbijał kill-off. Iskry szły i się odbijał kill-off. Ale wyraźnie widział żyłkę złota, nie była duża, ale ją wyraźnie zobaczył i stwierdził, wow, to muszę coś zrobić, żeby to wydobyć. Napiął jeszcze raz mięśnie i jeszcze raz uderzył. I nic. Napiął jeszcze mocniej mięśnie i jeszcze raz uderzył. I nic. I wpadł na genialny pomysł, że zrobi mały otwór, do którego włoży laskę dynamitu. I coś się wydarzy. I popsuł skałę. Ale okazało się, że tam była niezwykła żyła złota. Nie poradził sobie siłą własnych mięśni. Nie poradził sobie zdolnością i możliwością, która drzemała w nim jako w ludzkiej istocie. Nie poradził sobie. Potrzebował dynamitu. Dynamus. Potrzebował dynamitu, mocy, która rozwali to, co jest skałą. Dzisiaj mamy do czynienia z sercami ludzi, z naszymi sercami, które w jakichś częściach naszego życia, ale także życia innych ludzi są twarde. Twarde jak skała. A jednak coś jest, co jest jak żyła złota, piękne i niezwykłe, co gdyby wydobyć, mogłoby się okazać, że blask chwały tego jest potężny i dotknie wielu. Jak to zrobić? Dynamit. To jest jedyna opcja. Nie mamy innej opcji. Jezus mówi, słuchajcie, w was jest ten skarb w naczyniach glinianych. Z jednej strony to, co Paweł mówi, a z drugiej strony ja mówię, ten skarb jest w was, ale potrzeba mocy Ducha Świętego, który eksploduje w was i to, co w was jest, wyjdzie na zewnątrz. Pełne mocy, chwały, pełne uwielbienia i wywyższenia dla tego, który jest królem królów i panem panów, naszym Bogiem. I pomyślałem sobie, wow, Panie, Ty wiedziałeś, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez Ciebie. Nie jesteśmy w stanie nic uczynić. My znamy te teksty, ja wiem. Ja wiem, że każdy z was zna, ja też je znam. A to nie ma znaczenia, że ja go znam, jeśli to nie zmienia mojego życia. Dlaczego w takim razie ja go znam, a to nie zmienia mojego życia? Powód jest znów ten sam. Znam go, ale nie znam mocy tego. Dynamitu, który może wybuchnąć we mnie i zmienić rzeczywistość. Lubię czytać, lubię słuchać ludzi, których Bóg dotknął i oni dzisiaj... Tysiące ludzi, miliony ludzi się przez nich nawraca. Lubię słuchać tych momentów, kiedy oni są dotknięci mocą Ducha Świętego w taki sposób, że to przemienia ich życie zupełnie, totalnie. Do tego stopnia, że to, co jest niemożliwe, staje się możliwe, oni żyją takim życiem. A to się nie dzieje dzięki wysiłkom swoim, naszym. To się dzieje dzięki mocy, tak jak jest tutaj napisane. I kiedy zstąpi Duch Święty, Duch pełen mocy, będziecie dopiero mogli być świadkami. No więc w pewnym sensie, jeśli nie masz siły do tego, żeby głosić i mówić o Jezusie, to może potrzebujesz prawdziwie chrztu w Duchu Świętym, ale tego, o którym jest napisane, że weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami wszędzie. Wszędzie. Jeśli to jest... to zacznie być tęsknotą twojego serca, to chcę ci powiedzieć, Bóg to uczyni z twoim życiem. On wstąpi, ja nie wiem w którym momencie, najlepiej niech to zrobi teraz, on wstąpi i rozwali tą twardość twojego i mojego serca. Dlaczego? Bo żyjemy w dniach, jesteśmy w dniach, w których głoszenie Ewangelii, mówienie świadectwa jest jedną z najbardziej kluczowych dzisiaj rzeczy, która będzie. Bóg przygotowuje cały Kościół do tego, aby eksplodował i aby powstawały kościoły za kościołami, misje za misjami, żeby całe narody były dotykane przez Jego chwałę i Jego moc. To się nie stanie dzięki mojej sile, ani dzięki twojej sile, ale dzięki Jego duchowi. Ale nie dzięki Jego duchowi, który jest taki delikatny, ale który jest jak dynamit. rozwali każdą twardość i poradzi się sobie z każdym twardym terenem. To nie jest problem dla niego, poradzić sobie z twardym terenem. No dobrze, niech będzie twardy. No i co z tego? On jest twardszy. Opór? No i co z tego, że jest opór? Jaka to jest kwestia? My myślimy, jak to zrobić, a potrzebujemy przyjść do tego, który wie, jak to robić i on ma moc, żeby to zrobić. Nic nowego do was nie mówię. Próbuję jedynie zwrócić uwagę na to, że oczywiste rzeczy w naszym życiu wcale nie są oczywiste. Próbuję pokazać, że nieraz myślimy, że jesteśmy uchrzczeni Duchem Świętym, bo mówimy językami, ale może nie jesteśmy, bo nie mamy mocy świadectwa. Próbuję zwrócić uwagę na coś, co jest oczywiste, ale z czym i wy, i ja, my wszyscy się borykamy. Kto z was nie chciałby być tym, który głosi Jezusa bez zahamowań, bez lęku, wszędzie? Kto z was by nie chciał być tym, który wychodzi wszędzie, w największą ciemność i jest gotowy głosić Ewangelię i dzieją się dynamiczne znaki i cuda. Ten dynamiczny Duch Święty ze swoją mocą wkracza i rozwala całą ciemność. Kto by tego nie chciał? Kto by nie chciał dotrzeć do ludzi, którzy są zdeprawowani zupełnie? Którzy niszczą całe pokolenia młodych ludzi, starszych ludzi, którzy zarządzają wielkimi biznesami, wielkimi rzeczami, zarabiając na czarnym rynku, handlując ludźmi, handlując narkotykami, różnymi rzeczami. Kto by nie chciał wejść w takie miejsce z mocą Bożą, mając pewność, że zostanie to wszystko zmienione? Kto by tego nie chciał? Każdy ma was, każdy z was ma to, chęć przeżycia wielkiej przygody. Szczególnie faceci kochają przygodę, chociaż niektórzy zabili w sobie tą myśl o przygodzie. Kocham przygody. Moja Gosia, jak ja zaczynam mówić o przygodzie, ona mówi: Jurek, uspokój się, bo miałem kilka katastroficznych przygód. Ale przygody są niezwykle fajne, niezwykle dobre. One, jesteśmy tak stworzeni, że my gonimy za nimi. Ale żeby przeżyć przygodę, potrzebujesz mocy, by się nie bać. By wkroczyć na teren, na który nikt nie wkroczy, bo nie jest w stanie wkroczyć, bo nie ma takiej możliwości. Ale ty możesz wkroczyć. Kiedy? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. Składanie świadectwa, mówienie o Jezusie, ale mówienie także to, co On czyni, bo ja od tego rozpocząłem i za chwilę na ten temat trochę powiem, jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. Do tego stopnia, że gdyby nie było świadectw, nie byłoby słowa. Całe słowo jest jednym wielkim świadectwem. Całe słowo. I wyobraźcie sobie, że teraz apostoł Paweł wpada na genialny pomysł rodem z Polski, że on się nie będzie dzielił niektórymi świadectwami. I wyskakuje list do Efezjan, wyskakuje list do Koryntian, wyskakuje list do Filipian i do Kolosan. Wyskakują te listy. Co się dzieje? Jesteśmy pozbawieni bodźców, jesteśmy pozbawieni nauczania, jesteśmy pozbawieni głębokiej zachęty i korekty. Potrzebujemy dzielić się świadectwem. I wiecie, jak to jest ze świadectwem? Ja przeglądałem się na tej właśnie konferencji naszej i patrzyłem, jak to jest, że niektórzy ludzie podnoszą ręce, że są dotknięci, że są uzdrowieni, później jest komunikat. To kto wyjdzie, żeby powiedzieć, że jest uzdrowiony? 400 osób naliczyliśmy około, czy 500 osób, około 500 osób naliczyliśmy, które zostały uzdrowione, ale kiedy mówimy, czy ktoś przyjdzie, żeby powiedzieć świadectwo, wychodzi 7 osób z dużym oporem. Dlaczego? Czy dlatego, że Bóg czegoś nie uczynił? Nie, oni wyraźnie powiedzieli, że uczynił. Ja z niektórymi z nich rozmawiałem. Dlaczego? Wiecie, ja wiem, że część ludzi, cieszę się z tego, że część ludzi lubi, kiedy ja nauczam. I ja wiem, prawdopodobnie wiem, dlaczego. Bo ja opowiadam o swoim życiu, opowiadam swoje świadectwa. co Bóg czynił w moim życiu. Kiedy ja zaczynam o tym opowiadać, to część ludzi mówi później, kiedy się z nimi spotka, mówią, ja też tak chciałbym. Ja mówię, to jest okej. Możesz to mieć. Rusz w drogę. Więc ludzie nie składają świadectwa. I co się dzieje, kiedy ludzie nie składają świadectw? Co się dzieje? No, przyglądnijmy się tej konferencji. Pomyślmy o tej konferencji. Jeśli nie ma świadectw, a my się modliliśmy i mamy konferencję, która mówi o tym, że Bóg przychodzi, by czynić znaki i cuda, nasze oczekiwanie się zmniejsza. Dlaczego się zmniejsza? Bo nie ma świadectw. Jak nie ma świadectw, to znaczy... No niewiele się dzieje, a jak się niewiele dzieje, to tylko jest kilku takich, którzy będą dalej szaleni i będą napierać. Ale większość ludzi z powodu braku świadectw się zniechęca i idzie w dół. Kiedy są mniejsze oczekiwania, mniej jest wiary. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Oczekujemy, jesteśmy w tym, tak? To jest dynamiczne. Nie ma świadectwa, nie ma wiary. Oczekiwania schodzą na dół. Co się dzieje? Jest mniej znaków i cudów. Jest mniej znaków i cudów, mniej świadectw, mniej oczekiwań i jesteśmy już niżej. I za chwilę jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym kiedyś Kościół był, że właściwie o znakach i cudach, o nadprzyrodzonej Bożej mocy, to tylko się słyszało, że ktoś tam za oceanem ma takiego Boga, którego my nie za bardzo znamy. On się tak samo nazywa, ale jakiś inny jest, bo tam działa, tu nie. Jakby miał lepsze dzieci, gorsze. Nie ma lepszych i gorszych. Ale to, ta kwestia świadectwa jest tak istotna, zauważcie. Ona tworzy atmosferę dla znaków i cudów i możemy stworzyć taką atmosferę pośród nas, kiedy będziemy dzielić się tym, co Bóg czynił pośród nas i w naszym życiu. Ilu z was dzisiaj przyszło i macie świadectwo? Podnieście ręce. Okej, okay, dobra. Ci, którzy szybko podnoszą, znaczy się mają świadectwo. Niewielu. Ilu z was doświadczyło czegoś z Bogiem w tym tygodniu? No, więcej. To oznacza, że macie świadectwo, tylko sobie nie zdajecie sprawy, że to jest świadectwo. Prawdopodobnie. Albo, przepraszam, że powiem, jesteście ignorantami. I aha, no z Bogiem przeżyłem to, ale czy to jest takie ważne, żebym ja o tym mówił? A może to komuś uratuje życie? Bo kiedy apostołowie, kiedy oni się spotykali, to oni się dzielili świadectwami, oni dzielili się tym, co Bóg czynił w ich życiu. Oni się dzielili swoim życiem i to była żywa Ewangelia. Oni się dzielili tym, co Bóg czyni. I wzrastało, co? Wzrastało, jak słyszysz coraz więcej ludzi, którzy mówią, jest, ten był uzdrowiony, tamten, tu Bóg odpowiedział. To nagle wszyscy mówią, ty, ale to jest niesamowite. Zobaczcie, jaka się dzieje niezwykła atmosfera, kiedy ktoś, jakiś kaznodzieja, szczególnie z zachodu, przychodzi, opowiada historia za historią, jakie wielkie rzeczy. To jest takie myślenie, wiem jakie, bo ja mam podobne, takie myślenie, dlaczego tam, a nie tu i o, fajnie, to może się coś tu wydarzy. Ale jak się nie wydarza, to co robimy? Pikujemy w dół. Bo nie zauważamy dni małych początków, małe rzeczy, a może większe i o nich nie mówimy. Chowamy je dla siebie. Mówimy, no to jest moja sprawa. Nie, to nie jest twoja sprawa. Świadectwo, które masz, nie jest twoją sprawą, jest naszą sprawą. Jest sprawą Kościoła, jest sprawą ludzi ginących. No nieprawda, że to jest twoja sprawa. To jest nasza sprawa, jesteśmy rodziną. Jesteśmy Kościołem. To jest nasza sprawa. Twoje świadectwo jest ważne dla mnie, bo ja potrzebuję dzisiaj zbudowania, bo ja potrzebuję, żeby ktoś mnie dzisiaj podniósł, bo ja potrzebuję dzisiaj znów nowego impulsu od Boga. Kiedy nie słyszę świadectwa od ciebie, nie mam tego impulsu. Więc potrzebujemy bardzo mocno oprzeć nasze życie o to, że będziemy mówić o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Że będziemy składać sobie świadectwa. I na pewno to zauważyliście. Jestem przekonany, że to zauważyliście. Że kiedy zaczynacie opowiadać uczciwie o tym, ja nie mówię o ludziach, którzy barwią, próbują na kimś zrobić wrażenie. Ja nie o tym mówię, to jest do pokuty, tak? Ja mówię o tym, o ludziach, którzy uczciwie mówią o tym, co Bóg uczynił. Wiecie, co to sprawia? Zmienia się atmosfera. Gdybyśmy teraz usiedli w małych grupach i każdy z was zacząłby opowiadać świadectwo, to, które naprawdę ma w swoim życiu, prawdopodobnie byście zaczęli odczuwać obecność Pana tak, jak teraz nie odczuwacie. Bo świadectwo sprowadza Jego obecność. Zawsze sprowadza Jego obecność. Arka Przymierza jest inaczej nazwana skrzynią świadectwa. Co to znaczy? A co to była Arka Przymierza? Tam się zawsze manifestowała Boża obecność w taki nadprzyrodzony, dotykalny, straszny i przerażający sposób. Bo jak zaczęli dotykać, to niewłaściwi ludzie tu ginęli. Znaczy, że tam to było bardzo konkretne, prawdziwe, namacalne, dynamiczne, także niszczące. Ale ona się nazywała świadectwem, skrzynia świadectwa. Co tam było za świadectwo? Tam było kilka świadectw włożonych do środka. Po pierwsze, tam były, co, tablice kamienne, to było świadectwo. I także to było świadectwem. Te słowa, 10 słów czy 10 przykazań, jak my to nazywamy, to było świadectwem. Laska Aarona, która zakwitła, tak, i wydała owoc, ona także tam była. To było świadectwo czego? Bożego działania i Bożej mocy. I była tam jakaś miska z tym, z manną. I ona też mówiła i świadczyła o tym, kim jest Bóg i co Bóg uczynił. I to nazywało się skrzynia świadectwa. Zobaczcie, że od samego początku, jak patrzymy na słowo, to widzimy, że Bóg ciągle mówi o świadectwie. I ciągle to świadectwo jest połączone z Jego obecnością. Ciągle to Jego świadectwo było połączone z tym, że to kształtowało sposób myślenia całych pokoleń. Księga Sędziów. Znacie ją, tak? Jest taki fragment, on jest przerażający, ale jest taki fragment, jest negatywny, ale jest i potrzebujemy go znać i zaznajamiać się z nim. Z powodu braku, za chwilę przeczytam, z powodu braku świadectwa starszego pokolenia dla młodszego pokolenia całe pokolenie dzieci Izraela poszło w bałwochwalstwo. Stracili całe pokolenie. To nie jest mało znacząca kwestia składanie świadectwa o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. To jest drugi rozdział, Księga Sędziów, drugi rozdział. I tam jest napisane od... 10 werset może tylko. A gdy również całe to pokolenie Jozuego, wymarło, nastąpiło po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela. I dalej tekst mówi tak, co się wydarzyło. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. To było następstwo. Brak świadectwa i przekazywania pokoleniu o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, sprowadziło na złą drogę całe pokolenie. To nie jest bez znaczenia. Dlatego Jezus, kiedy mówił do uczniów, mówił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami, bo On wiedział, że to dotyczy czego? Całych pokoleń przyszłych. Nie chodziło tylko o apostołów. Chodziło o całą przyszłość Kościoła czy społeczności Bożych dzieci. To chodziło o coś o wiele więcej, niż oni mogliby nawet zrozumieć i zobaczyć. A wszystko było oparte o jedną rzecz, o kwestię świadectwa. Że mieli być świadkami i mieli nieść ze sobą świadectwo. Zobaczcie, jak to jest, że w naszym życiu ta kwestia świadectw jest pomniejszona. I oczywiście my się cieszymy, ja też się cieszę świadectwami. Ona jest gdzieś pomniejszona i ranga jest, to tylko świadectwo albo, no to się podziel świadectwem. Nie, ona nie ma właściwej rangi. Ale tutaj, w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale i w 8 wersecie, to ma jedną z najwyższych rang. Właściwie to jest ranga istnienia, na poziomie istnienia Kościoła bądź nieistnienia, działania mocy Bożej bądź niedziałania mocy Bożej, zmian pokoleń albo całych pokoleń, całych narodów albo nie. Związane jest to z czym? Ze świadectwem. To nie jest mała rzecz. Mam nadzieję, że Duch Święty mówi do waszych serc i że zaczynacie widzieć, że też idę za tym, jak Duch Boży mnie prowadzi, żeby pokazać wam, jak ważne to jest i żebyśmy zobaczyli, że to nie jest mała rzecz, że to jest ogromna rzecz, chociaż wygląda jak malutka. W Słowie Bożym są takie rzeczy, które wyglądają nieznacząco, a mają fundamentalne znaczenie. Nieznacząco wygląda świadectwo, a jest fundamentalne. I w Słowie jest mnóstwo takich rzeczy, które wyglądają, że nic wielkiego. Służcie jedni drugim. Tylko, że gdybyśmy się zagłębili, to byśmy zobaczyli, że w tym służcie jedni drugim jest taka dynamika, która może przemienić cały naród. Może. Naprawdę. I nie będziemy się tym zajmować, ale ja tylko chciałem pokazać wam to, bo wierzę, że to jest niezwykle istotne dzisiaj dla Kościoła, żebyśmy powiedzieli: Duchu Święty, naprawdę my ciebie potrzebujemy. Nie tylko potrzebujemy, żebyś dotknął naszych serc i żebyś nas pociągnął ku Jezusowi, co jest niezwykle ważne i jest fundamentalne, ale żebyś dotknął nas i zstąpił mocą i chrzcił nas do tego, abyśmy w mocy Ducha Świętego składali świadectwa. Bo to jest dynamit. To rozwali wszystko, to co stoi na drodze. I nie pytałem Marka, ale myślę, że mogę o tym powiedzieć Izy. Marek mówi, że to jest ostatnie nabożeństwo. A właściwie ty masz rację. Ja teraz rozwiążę to nabożeństwo, ale najpierw coś powiem, a później rozwiążę. Dobrze jest być w normalnym domu, w którym można się śmiać i mieć radość i sobie żartować. To jest okej, ja to lubię bardzo. To jest a propos świadectwa także, ale my w tym roku będziemy wyjeżdżali na Święto Namiotów. Ja chcę wziąć jak najwięcej młodych ludzi na to. Jaki jest cel wyjazdu na Święto Namiotów? Jest kilka pomniejszych celów. Główny cel jest taki, by zmienić mentalność młodego pokolenia, które jest w jakiejś części w Polsce antysemickie. I nawet sobie nie zdaje sprawy. Antysemityzm, wasz Kościół jest dobrze nauczony na ten temat, w związku z tym, by dobrze wiecie o antysemityzmie, kto wie, czy nie wiecie więcej niż ja na temat różnych rzeczy, ale antysemityzm jest niszczący i niszczący, jeśli chodzi o Kościół. On naprawdę niszczy Kościół. I Kościół sobie z tego nie zdaje sprawy. I kiedy zostały zrobione jakiś czas temu badania w Polsce, okazało się, że największą grupą antysemicką w naszym narodzie to nie są starsi ludzie. To są młodzi ludzie od 20 mniej więcej roku, czy tam 25 roku życia, do 30 któregoś roku życia, chyba 35. Myślę sobie, musimy coś zrobić. Nie możemy tego tak zostawić. I byliśmy w Izraelu, Bóg do nas mówił na ten temat i pomyślałem sobie, później zacząłem myśleć na ten temat. Tak rozmyślałem dużo na ten temat. Myślałem sobie, jeśli byśmy wzięli 250 młodych ludzi, albo 200 młodych ludzi, albo 100 młodych ludzi na początek, nie schodzę niżej. 100 to jest najmniej. Już mamy ze starszymi ludźmi, to mamy chyba około 70, nie wiem dokładnie w tej chwili. A to pomyślałem sobie, to byśmy zrobili kilka rzeczy. Po pierwsze, byśmy byli razem, żeby uwielbiać Pana przez 24 godziny na dobę, oddawać Jemu chwałę. Po drugie, jeśli byłoby dużo ludzi, a będzie dużo ludzi, będziemy chcieli zrobić kilka rzeczy. Wyjść do miasta i modlić się o chorych. Po co? Świadectwo. Co to znaczy świadectwo? To znaczy, kiedy Żydzi zostaną dotknięci mocą, będą mieli świadectwo, że żyjący Bóg kocha ich, bo ich uzdrawia. Ty będziesz miał świadectwo także. I nie czas na to, żeby mnóstwo tekstów tutaj cytować, ale kiedy Żydzi i poganie staną razem, moc eksploduje więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście chodzi mi o dzieci Bożych, z pogan i tych Żydów, którzy poznali swojego Mesjasza. Eksploduje moc Boża. Ale w liście do Rzymian jest bardzo ciekawy tekst, który mówi tak. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu najpierw dla Żydów. To chyba nie jest takie istotne. Może jest istotne, tylko znów jesteśmy zignorowaliśmy ten tekst. Nie mówię o was, mówię o całej historii Kościoła. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Ewangelia jest mocą Bożą kiedy? Albo kiedy ta moc się będzie objawiać? Kiedy? Kiedy najpierw Ewangelia dociera do Żydów. Po prostu. Chcemy to zrobić. Nie mam zamiaru biegać i bić po głowie im, tłumaczyć rzeczy. Mam zamiar i chcę, i chodzi mi o to, i o to się modlę, aby im usłużyć. Ileż to razy widzieliśmy, kiedy modliliśmy się o Żydów, kiedy ich błogosławiliśmy, że oni zadawali pytanie, albo przepraszaliśmy, to oni zadawali pytanie, ale kim jest ten Jezus, którego wy znacie? I wtedy mogliśmy złożyć co? Świadectwo. A więc chcemy wziąć młodych ludzi, chcemy zacząć to robić i wieczorami będziemy się też modlić, aby moc Boża zstępowała na młodych ludzi, aby mogli mieć doświadczenie nadprzyrodzone. Po co? Kiedy młodzi ludzie zostaną dotknięci w Izraelu, powiem wam jedną rzecz, będą kochać Izrael. Jakbyś miał tam w Izraelu doświadczenia z Bogiem, zawsze byś wracał do tych doświadczeń. Ja wracam do kilku doświadczeń z Bogiem, jeśli chodzi o Izrael. Ja jestem dosyć często tam, ale wracam do różnych spotkań moich z Bogiem w Izraelu. A one pobudzają moje serce bardzo mocno. A więc chcę was zachęcić do tego, bo to jest Święto Namiotów jest w tym roku w październiku od 16 do 23, tak? Tak mi się zdaje. Nie jestem w tej chwili doskonale pewien, ale w części. Sprawdźcie. Na naszej stronie jest więcej.pl, razem jest więcej.pl. Są wszystkie informacje i możesz się zgłaszać. Chcemy jechać. Jeśli twoje serce chce się do tego dołączyć, chce się dołączyć, to super byłoby. Zorientuj się. Bilety można dosyć tanio kupować w różnych momentach. Sporo ludzi kupiło sobie po 500 zł bilety, także trzeba czekać tylko na niektóre takie luki, gdzie się pojawiają szalone środy na przykład w locie albo innego rodzaju rzeczy i wtedy to są naprawdę tanie bilety. Zachęcam was do tego, żebyście wiedzieli o tym po prostu. Myślę, że to jest ważne, bo my musimy wyjść na zewnątrz z naszym świadectwem, które mamy z Bogiem, z naszym świadectwem tego, że On uzdrawia ludzi. Musimy wyjść do Żydów i modlić się o nich. Musimy mieć świadectwo i coś z tym świadectwem zrobić. I następna rzecz, która jest ważna, wracam już do mojego wykładu trochę. Składanie świadectwa nie jest... Składanie świadectwa nie zatrzymuje się na jednym, dwóch razach. Tak? Ono nie jest... Ale ja już opowiadałem o uzdrowieniu. Fajnie, to opowiedz jeszcze raz. Ale ja już mówiłem o tym, co Bóg uczynił. Dobrze, ale jesteś w innej grupie, możesz znów to samo zrobić. Ja się przyglądam tym różnym wielkim przywódcom, którzy przyjeżdżają do nas, których kochamy, którzy są niezwykli. Słucham ich wykładów, słucham ich świadectw. Jak w związku z tym, że miałem możliwość słuchać ich po raz piąty, mogę wam powiedzieć, co będą mówić. Ja znam te wszystkie świadectwa. Czy to mi przeszkadza? Nie, mi to nie przeszkadza, ale mnie to uczy. Na przykład słuchałem nauczania Randy Clarka, które są rewelacyjne. I słuchałem je w Brazylii. Były takie, jak były w Polsce. Słuchałem ich w Niemczech. Były takie, jak były w Polsce. Oni mają coś i po prostu się tym dzielą. A my musimy zawsze myśleć w taki sposób. Ale my musimy mieć ciągle coś nowego. Może tak? Może nie? Może jest w tym mądrość, by powtarzać świadectwa? Może jest w tym mądrość. Jeśli czytacie Stary Testament, Stare Przymierze, to zobaczycie, że tam Bóg mówi ciągle. Powtarzajcie i opowiadajcie, co takiego Bóg uczynił kiedyś. Czytacie psalmy i znów czytacie. No a jak Mojżesz zwyciężył, później któryś psalm znów. No a jak Mojżesz przeszedł przez Morze Czerwone. A jak Mojżesz i znów ta sama historia. Wiecie, w Izraelu te małe dzieci, jak się uczą liczyć, no one się liczą uczyć. Pamiętam, jak rozmawiałem z takim jednym z moich przyjaciół, on zaczął śpiewać piosenki różne żydowskie i po kolei 1, 2, 3, 4 po hebrajsku. Do każdego z tych słów była piosenka, która była oparta o co? O dane doświadczenie Izraela z Bogiem. On w ogóle niewierzący gość. Ale śpiewa i cały zadowolony w samochodzie. Patrzymy się sobie, ty, on powtarza świadectwo. Myślę sobie, wow, to oni nas wyprzedzają, bo oni ciągle powtarzają świadectwa. Nawet kiedy nie wierzą w swojego Mesjasza, to powtarzają świadectwa. Hej, Boże dzieci, Kościele, musimy się obudzić, musimy my zacząć składać świadectwa, bo jak my nie będziemy składać te świadectwa, to oni nie będą mogli nawet, powiem tak, jak jest napisane w liście do Rzymian, nie będą nam zazdrościć, bo czego? Bo ich historia jest lepsza niż nasza. Ja chcę mieć lepszą historię niż oni mają. Po co? Po to, żeby jak oni będą słuchać, powiedzą, wow, to ja chcę takiego Boga. To ja powiem, to jest twój Bóg, nie tylko mój, to jest twój Bóg, o którym zapomniałeś. Po prostu chciałem was zachęcić. Duchu Święty, udało mi się? Po prostu chciałem was zachęcić. Świadectwo pokaże, go się mówi. Świadectwo pokaże. Przeraziła mnie ta historia, powiem wam, z Księgi Sędziów. Ta mnie przeraziła. Ja po prostu mi się strasznie smutno zrobiło. Myślałem sobie, masz takie konsekwencje? No, fatalne konsekwencje, nie? Całe pokolenie poszło po prostu, wiecie, służyć Baalom, Asztartom i odeszli od Boga, bo nie było tych starszych, którzy by opowiadali świadectwo. Bóg nie działał pośród nich, oczywiście, że działał. Dlaczego nie opowiadali? To jest zdenerwujące. Dlaczego nie opowiadali? Jozue przeżył takie rzeczy. Czemu on nie opowiadał? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się stało. Ale widzę efekt i on mnie przeraża. I nie chcę, żeby tak było z nami. Dzisiaj was jest tutaj tylu, ilu jest. Ale jutro mogą być tłumy z powodu jednej rzeczy, świadectwa. W mocy Ducha Świętego. Ja wam tylko mogę powiedzieć z mojej strony, z mojego podwórka, że ja się modlę, jestem wdzięczny za to, co Bóg uczynił w moim życiu, ale ja się modlę o nawiedzenie Ducha Świętego. Naprawdę. Ja się modlę o takie nawiedzenie Ducha Świętego, że nie będę mógł zatrzymać mojego świadectwa nigdzie. Nie, żeby kogoś stawiać, wprowadzać w zakłopotanie, nie. Ale żeby się to wylewało we mnie pełnym mocy Ducha Świętego. Ja się modlę o nawiedzenie. Od kilku miesięcy ciągle wołam, nie możesz mnie ominąć. Ja wiem, ja mówię językami, ja rozumiem, tak, jestem ochrzczony. Ale chcę innego chrztu. Chcę chrztu mocy, który sprawi, że moje świadectwo będzie eksplodować wszędzie. I że nie będzie jeden zbór po 30 latach. Fajny zbór, halleluja, chwała Bogu. Ale będą tysiące zborów, tysiące kościołów. Ludzie uwolnieni i uzdrowieni. Amen? I to jest, że tak powiem, po naszym haśle, naszej konferencji jest więcej. Jest więcej, słuchajcie. Ja się nie chcę zatrzymać. Ja jestem w tym samym miejscu, co wy. Nie jestem lepszy w tym. Jestem w miejscu wołania i desperacji. Ostatnio siedzieliśmy ze starszymi zboru i właściwie płakaliśmy. mówiliśmy, Panie, przyjdź do nas. Zmień zupełnie nasze życie. Tylko Ty możesz je zmienić. Tylko Ty możesz je zmienić. Zmień je. I Bóg przemówił do mnie nie w tym samym dniu, ale w innym czasie i mówił, nie porzucaj ufności Twojej, gdyż ona ma wielką zapłatę. Powiedziałem, okej, nie porzucam ufności. Ona ma wielką zapłatę. Może, nie wiem, staniemy razem, chwilę się pomodlimy, może to dobre. Tak? Ja już się modlę. Moje oczy tym mówią. Panie Jezu, kochamy Ciebie, jesteś absolutnie nadzwyczajny i podziwiam Twoją miłość, podziwiam Twoją wielkość, podziwiam to, jaki jesteś, podziwiam Twoją mądrość, wnikliwość, jesteś Bogiem, ale ja podziwiam to wszystko w Tobie. Jezu, podziwiam to, że Ty wiedziałeś, że my potrzebujemy chrztu mocy, że my potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by być prawdziwie świadkami Twoim. Wiem, że Ty o tym doskonale wiedziałeś. Panie, ale pokaż tu każdemu z nas ogromną potrzebę takiego chrztu mocą Ducha Świętego. Takiego chrztu, który sprawi, że nasze świadectwo stanie się świadectwem pełnym ognia, pełnym mocy wśród znaków i cudów, jak nigdy dotąd. Jesteśmy Ci absolutnie wdzięczni za to, co już uczyniłeś. Jesteśmy Ci wdzięczni za te cuda, które oglądaliśmy, za tą moc, którą Twoją manifestującą się, kochany Boże, moc w naszym życiu, którą oglądaliśmy i doświadczaliśmy. Jesteśmy Ci wdzięczni, kochany Duchu Święty, że przychodzisz i że czynisz niezwykłe rzeczy z nami. Absolutnie jesteśmy Ci wdzięczni. Ale chcemy tego, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, w 8 wersecie. Chcemy tego. Ojcze, ja tego chcę. Ja tego naprawdę chcę. To jest pragnienie mojego serca i wołanie mojego serca. I na tyle, ile rozumiem, będę się poruszał w tym kierunku. Na tyle, ile rozumiem, będę ufał Tobie. Na tyle, ile rozumiem, będę wołał, aż będę oglądał to, jak przyjdziesz. A że przyjdziesz, Twoje słowo obiecuje, że to jest taki amen. Ty to uczynisz. Przyjdź i, Panie, przyjdź jak najszybciej. Niech eksplozja Twojej mocy zniszczy wszelką barierę w nas, twardość, obawy, lęk, strach, niewygodę. Ojcze, niech to wszystko, niech przyjdź z mocą Ducha Świętego. Duchu Boży, przyjdź i dotknij. Chrzcij nas, Jezu, swoim Duchem Świętym. Chrzcij nas Duchem Świętym i ogniem. Chrzcij nas. Bo tylko Ty możesz to uczynić, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Dziękuję Ci, że Ty będziesz to robił. Trwaj przed Panem w swoim życiu i nie poddaj się, aż będziesz to oglądał. Składaj świadectwa, nawet jeśli są to małe rzeczy. Ale opowiadaj, jak dobry On jest. To jest proces Twojego szkolenia, kiedy będziesz to robił. A Jego moc będzie uwolniona. Czy On przyjdzie? Tak. Czy On ochrzci nas? Tak. Jestem o tym absolutnie przekonany. I to będzie Twoje i moje doświadczenie. Dlatego, że On w tych dniach mówi o tym, że wyleje Ducha swego na wszelkie ciało. I ma na myśli to, co powiedział. Że On wyleje swego Ducha na wszelkie ciało. Ale to, co masz, możesz dzisiaj dać. Może to jest niewiele, ale daj to, co masz. On to pomnoży. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Dzięki Ci, Tato. Kocham Cię. Wow.